Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
Moim i państwa gościem jest pani Agnieszka Olejnik, autorka książki Jak dzikie gęsi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Akcja pani książki rozpoczyna się wiosną 1938 roku na Dolnych Łużycach. To są coraz bardziej ponure czasy.
Tak, wybrałam ten czas, bo wydał mi się interesujący z punktu widzenia tego, jak powoli ten nazizm narastał, jak reagowali ludzie, którzy widzieli, co się dzieje, niekoniecznie wspierali ten sposób myślenia. Wydało mi się właśnie bardzo ciekawe, jak wówczas odnajdowali się w tym wszystkim tacy zwyczajni ludzie, jak my dzisiaj. No, ponieważ za naszą wschodnią granicą też dzieją się takie rzeczy, manipulacja, takie robienie ludziom wody z mózgu, więc jest to taki jakby trochę temat na czasie niestety.
Same Dolne Łużyce opisywane przez panią są zamieszkiwane przez Polaków, i przez Niemców, i przez Serbo-Łużyczan. To był taki wielokulturowy region.
No jak każde pogranicze. Właściwie Polaków, można powiedzieć, było tutaj najmniej. Jedynie jakieś tam pojedyncze rodziny, które gdzieś za pracą przyjeżdżały, bo to był taki mocno uprzemysłowiony region. Było tu bardzo dużo przędzalni. Były tutaj cegielnie, bo to miejsce, w którym akurat ja umieściłam akcję mojej książki, to jest miasteczko, obecnie nazywa się Lubsko w czasach niemieckich Sommerfeld, gdzie znajduje się bardzo dużo gliny, takie pokłady iłów i gliny, więc idealne warunki do zakładania cegielni. Natomiast było tu bardzo dużo Dolnołużyczan, bo to są w ogóle tereny słowiańskie, jakbyśmy tak bardzo głęboko w historię sięgnęli. I do dzisiaj ci Dolnołużyczanie tutaj są, tyle że niestety raczej widoczni po niemieckiej stronie. Gdyby ktoś tutaj przyjechał, przekroczył granicę, to zobaczyłby dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości i po niemiecku, i po dolnołużycku.
Główną bohaterką pani książki jest Katrin, dziewczyna, która pochodzi z mieszanej polsko-niemieckiej rodziny, ale dorasta w otwartym i takim szanującym inność domu.
Tak, tak, ponieważ właśnie ta dwunarodowość sprawia, że no, ludzie jakby nie myślą stereotypami, mają przed sobą jak na dłoni dowody na to, że ani Polacy, ani Niemcy nie są, nie wiem, jednoznacznie naznaczeni, czy są dobrzy, czy źli, czy uczciwi, czy nieuczciwi, tylko po prostu jesteśmy różni niezależnie od pochodzenia i no Katrin jakby ma taką lekcję tej tolerancji na co dzień, obserwując swoją rodzinę, jej dziadkowie są Polakami, mieszkają w Danzig, a ona tutaj w tym Sommerfeld z mamą Polką i tatą Niemcem próbują sobie jakoś w tych trudnych czasach radzić, bo oczywiście każda rodzina mieszana w tamtym czasie była bardzo mocno nielubiana przez nazistów.
Jednym z bohaterów jest też Rudolf, którego poznajemy jako członka Hitlerjugend. To jest bardzo ambitny, ale też bardzo nieszczęśliwy chłopak?
Tak, tak. No, dlaczego jest nieszczęśliwy, to oczywiście nie możemy zdradzić za dużo, natomiast to jego członkostwo w Hitlerjugend i to staranie się, by zasłużyć na pochwały, by przysłużyć się Rzeszy i tak dalej, to było bardzo typowe w tamtym czasie. Kiedy czytam na przykład historię społeczną III Rzeszy, szukając właśnie takich informacji na temat tych organizacji młodzieżowych, to tam na każdym kroku napotykam takie informacje, że właściwie te dzieci od najmłodszych lat były wychowywane właśnie w takim duchu, czyli nieważne jest, nie wiem, szczęście osobiste, nieważna jest nawet rodzina, tylko ważna jest Rzesza, czyli wszystko, co robimy, robimy dla Rzeszy, dla wodza, aby zasłużyć się tak jakby dla narodu. W ogóle ta idea narodu, tego folku była bardzo tak pielęgnowana i ta taka trucizna sączyła się w duszę tych biednych dzieciaków. To znaczy, oczywiście, kiedy ja mówię biednych, to dzisiaj to nie brzmi dobrze, bo wszyscy wiemy, do czego oni doprowadzili, ale ja próbuję na nich spojrzeć tak, jakbym jeszcze, jakby snując tę narrację, jakbym nie wiedziała, że wybuchnie wojna. Starałam się opowiadać tę historię tak, jakbyśmy tej wiedzy nie mieli. To było dla mnie ciekawsze, czyli no zanim jeszcze cokolwiek się okaże, to w tym świecie żyli zwyczajni ludzie.
Poparcie nazizmu, poparcie dla Hitlera było okazją do zrobienia kariery, do świętego spokoju, do podbudowania ego?
Tak, ale bardzo często było też udawane. Bardzo często wynikało po prostu ze strachu, często z niewiedzy, często z jakichś kompleksów. To jest w ogóle bardzo złożony problem. Natomiast mnie najbardziej tutaj w tej książce interesowali ludzie, którzy nie popierali tak szczerze. No oczywiście była bardzo duża grupa tych, którzy entuzjastycznie witali wszelkie jakieś tam nazistowskie delegacje, uczestniczyli w apelach i tak dalej. Ale była bardzo duża grupa ludzi, chcę wierzyć, że bardzo liczna, która no, jeśli wywieszała te flagi, to dla świętego spokoju po prostu. Jeśli uczestniczyła w tych Heimatabendach, to również mniej z takiego zapału, a bardziej dlatego, że tak trzeba, żeby na przykład chronić rodzinę, żeby się przed jakimiś tam nieprzyjemnościami ustrzec.
Te czasy były okazją do tego, żeby się zachować przyzwoicie wobec sąsiada, wobec kogoś znajomego?
Tak, ale to ja myślę, że każdy naród ma takie swoje punkty w historii, które można by nazwać chwilami próby. No i jak wiadomo, i my, i nasi sąsiedzi po obu stronach, właściwie po wszystkich stronach granic, no różnie wypadaliśmy i oni różnie wypadają. To tak jak mówię, chyba nie zależy od narodowości, zależy od zwyczajnego człowieczeństwa.
Rok 1938 w III Rzeszy. Czy tam jest jeszcze miejsce na sprzeciw i na życie na własnych zasadach? Pytam trochę znając już oczywiście odpowiedź jednego z bohaterów książki.
Ja myślę, że zawsze jest czas na to, żeby sprzeciwić się złu i próbować przynajmniej na małą skalę we własnym zakresie jakoś z tym złem walczyć. To znowu no, taki rechot historii, że historia trochę nam się powtarza i to, co się dzieje na wschodzie, to właśnie świetna okazja, żeby móc taki sprawdzian człowieczeństwa zdać i sprawdzian odwagi również. No i wydaje mi się, że ciągle możemy przekonywać się na nowo, że owszem, że są osoby, które mimo wszystko dają radę, umieją powiedzieć nie, a jeśli nie robią tego głośno, na przykład w obawie o rodzinę, no to robią to po cichu, dyskretnie, ale nadal skutecznie. Czyli zawsze można no, jakąś własną drogę znaleźć.
Napisała pani, że impulsem do stworzenia tej książki był kamień na rozstaju dróg z napisem w języku niemieckim. Gdzie to było?
Tak, to niedaleko tej miejscowości, w której ja mieszkam, czyli obecnego Lubska, znajdowała się taka wieś o dolnoużyckim pochodzeniu, o czym świadczy jej nazwa Lipe, bo to po dolnoużycku brzmiało zapewne Lippe, czyli lipa po prostu. I to jest wieś, która była zagubiona w lasach, mogłabym powiedzieć. Taka składająca się raptem z jakichś tam kilkunastu, czy w najlepszych czasach kilkudziesięciu zabudowań. Bardzo charakterystyczna zabudowa, bo domy stały tylko po jednej stronie tych uliczek, a po takich właściwie leśnych dróg, a po drugiej stronie znajdowały się piece chlebowe rodzinne. Nie było tam pól, nie było tam pastwisk, żeby nakarmić zwierzęta, trzeba było zwozić z pól pasze dla nich. No i w tej wsi właśnie znajdował się taki kamień na rozstaju dróg upamiętniający ofiary Wielkiej Wojny. Czyli po prostu są na nim niemieckie nazwiska, jakaś tam sentencja mówiąca o tym, że polegli za ojczyznę. I ja się na ten kamień natknęłam podczas jakiegoś tam spaceru po lesie i ze zdumieniem odkryłam, że są tam jakieś resztki zabudowań, ale takie zupełnie już porośnięte mchem, czyli sprzed tych 80 lat na przykład. I zaczęłam drążyć, co się tam mogło znajdować. Okazało się, że była to wioska z karczmą, z punktem pocztowym, taka właśnie o oryginalnej zabudowie. No i zainteresowało mnie, co się stało z tymi ludźmi, dlaczego wioska zniknęła, bo jednak większość zabudowań po wojnie po prostu na tych ziemiach odzyskanych przejęli Polacy. Mówimy tutaj o tych o tych terenach zupełnie bardzo blisko położonych granicy, czyli no jakbym jeszcze 20 kilometrów dalej powędrowała, to znalazłabym się nad Nysą, czyli to jest naprawdę zupełne pogranicze. No i niewiele zostało, szczerze mówiąc, po tej wsi, ale są ciągle ludzie, którzy potrafili mi sporo informacji udzielić i ja te informacje ochoczo oczywiście wykorzystałam w książce.
Dużo mówimy o historii, ale to jest przede wszystkim książka o miłości, może trochę naiwnej, też takiej, która wierzy w dobro.
Tak, bo jeden z bohaterów jest właśnie takim człowiekiem, którego można by trochę określić mianem fantasty, bo on nieustannie i niestrudzenie szuka w ludziach, w świecie i w życiu po prostu dobrych, jasnych stron. Pomaga mu w tym religia, bardzo nietypowa właściwie religia, dla której trudno znaleźć nazwę, bo on sam nie wie, jak siebie określić. Jest to w jego przypadku związane z taką rodzinną tradycją i on też nie potrzebuje jakiegoś tam szufladkowania, on nie szuka wspólnoty, jemu wystarczy, że żyje dobrze, że żyje po swojemu i on bardzo, bardzo całym sercem wierzy w to, że jeśli tylko będzie dobrze postępował, to mu się po prostu w życiu wszystko poukłada i oby tak myślał jak najdłużej. No, jestem w trakcie pisania drugiego tomu, więc ta jego wiara nieraz mu się przydaje.
Zachęcam Państwa do przeczytania książki Jak dzikie gęsi. Autorka tej książki, pani Agnieszka Olejnik, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Miej nadzieję zawsze przy sobie. To Twój dzień. To Twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.